Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie podsumowanie obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Wrócimy też do konferencji w Casablance w związku z 80. rocznicą tego ważnego wydarzenia. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz opowie z kolei o najnowszych inicjatywach związanych z Inką. Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek wrócą do postaci generała Jana Podchorskiego, którego pożegnaliśmy w piątek. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy jak zawsze dawnym przebojem. What you doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if a say hello, would I still see suspicion in your eyes? Słuchacie historii żywej. Niezapomniane, pełne społecznych inicjatyw i ukazujące proces powracania Polski na mapę świata. Tak prezydent Andrzej Duda podsumował obchody stulecia odzyskania niepodległości.
Dziedzictwo stulecia odzyskania niepodległości to zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy nie tylko tysiące, głównie oddolnych i lokalnych uroczystości w całej Polsce. To także ustanowienie Narodowych Dni Powstań Śląskich i Powstania Wielkopolskiego, otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz rozpoczęcie odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla w Warszawie.
Mam nadzieję, że jako pamiątka stulecia obchodów odzyskania niepodległości wyrosną z powrotem i będą zachwycały.
Prezydent wręczył też medale stulecia odzyskanej niepodległości. Wśród uhonorowanych znalazł się kompozytor i pianista jazzowy Włodek Pawlik.
To jest takie docenienie tego, że moja muzyka nie jest tylko moją prywatną sprawą, tak, że moja aktywność wykracza poza moją kuchnię i moją rodzinę.
Pięcioletnie obchody kończy jednak dramatyczna okoliczność wojny na Ukrainie. Jak podkreślał prezydent, pokazuje to, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Karol Darmoros, Polskie Radio.
A warto przypomnieć, że w ramach obchodów w 2021 roku pierwszy raz mieliśmy święto państwowe w dniu rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z kolei w 2018 roku prezydent Andrzej Duda uczestniczył w obchodach stulecia zrywu.
Można mówić o tym z wielką dumą, bo nie wszędzie się to udawało. Udawało się tu, w Wielkopolsce, i to jest wielka wasza zasługa, waszych przodków. Dla Polski, dla budowania jej potem dumnej. I co ważne, kiedy trzeba było właśnie w tym 1918 roku, umieli też chwycić za broń. Czy to było chaotyczne zerwanie się ludności tej wiary poznańskiej i wielkopolskiej do powstania? Piszą, przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego był impulsem. Jego wystąpienie pod hotelem Bazar, późniejsza demonstracja siły ze strony niemieckiej spowodowała, że padł ten pierwszy strzał. Ale czy można mówić, że był on przypadkowy, jeżeli weźmie się pod uwagę, że na przykład w Kościanie tak zwana rezerwa skautowa, czyli faktycznie oddział powstańczy złożony z polskich harcerzy, powstał w połowie grudnia? Dokładnie 14 grudnia się sformował z harcerskiej drużyny. Czy to był przypadek? Nie. Powstanie wielkopolskie było przygotowane. Dlaczego? Dlatego, że Wielkopolanie są pragmatyczni i nie podejmują żadnych gwałtownych działań. Nie podejmują działań nieprzygotowanych. Tak, wystąpienie Ignacego Paderewskiego było impulsem. Tak. Niemiecka demonstracja siły była impulsem, tak. Pierwszy strzał był odpowiedzią na tamtą demonstrację siły. Niezwykle skuteczną, bo powstanie błyskawicznie ogarnęło kolejne miasta i okazało się zwycięskie.
Był to fragment przemówienia Andrzeja Dudy w czasie obchodów stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego w ramach zakończonych w zeszłym tygodniu kilkuletnich obchodów stulecia państwa polskiego. A za chwilę o konferencji w Casablance porozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Najpierw jednak, jak zawsze, muzycznie cofamy się o wiele, wiele lat.
Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście. Taki wszystkie będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową, wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna burza. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją mamą.
Historia żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. W styczniu 80. rocznica konferencji w Kasablance. W czasie II wojny światowej było kilka ważnych spotkań przywódców państw walczących z Niemcami. Ważne decyzje zapadały w Teheranie, w Jałcie, ale nieco wcześniej także właśnie w Kasablance w roku 1943. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Przede wszystkim to była pierwsza konferencja państw alianckich, bo brali w niej udział przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, ale też zaproszony był Józef Stalin na to spotkanie. To była pierwsza konferencja, w której próbowano rozstrzygać to, co ma się wydarzyć z państwami osi po zakończeniu wojny, ale także o tym, w jaki sposób prowadzić dalsze walki na terenie już Europy, ale też i Pacyfiku, bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone walczyły z Japonią na Pacyfiku. Konferencja miała bardzo prostą genezę, ponieważ początek 1943 roku to jest ten moment, kiedy załamał się front wschodni i widać było nieuchronną klęskę armii niemieckiej pod Stalingradem, ale też III Rzesza ponosiła porażki w Afryce Północnej, więc stało się jasne, że alianci powinni przyjąć jednolitą strategię walk z państwami osi, a więc z Niemcami, Włochami i Japonią i ich sojusznikami. Więc trzeba było doprecyzować scenariusz działań wojennych, który zakładał jedno tylko możliwe rozstrzygnięcie, mianowicie całkowitą kapitulację państw skupionych wobec Niemiec. Uznano, że środki dyplomatyczne, polityczne są już wyczerpane i w ogóle nie brano ich pod uwagę. Natomiast zakładano walkę zbrojną z wykorzystaniem wszystkich możliwych sił, środków, aż do właśnie odniesienia całkowitego zwycięstwa w II wojnie światowej.
Czasem zapomina się o konferencji w Kasablance, niesłusznie zresztą.
Postanowieniem głównym tej konferencji było to, że trzeba doprowadzić do szybkiego, jedynego możliwego rozstrzygnięcia, a więc pokonania koalicji skupionej wobec Niemiec i to poprzez walkę zbrojną. I wszystkie inne konferencje, a jeszcze w 1943 roku odbyły się dwie konferencje w Kairze, to pokazują, że państwa alianckie reagują na to, co ma miejsce na froncie i próbują ustanawiać nowy tak naprawdę ład na świecie, bo w Kasablance też innym ważnym wątkiem Kasablanki było to, że zajęto się przyszłością Francji. Alianci wzywali do uznania sił wolnej Francji pod dowództwem generała Charlesa de Gaulle'a, Henry'ego Girauda, ale ta koncepcja nie do końca odpowiadała francuskim generałom, zwłaszcza, że de Gaulle był uznawany przez przedstawicieli francuskiego ruchu oporu za przywódcę. I to on ostatecznie w połowie 1944 roku, a więc półtora roku później, stanął na czele tymczasowego rządu Republiki Francuskiej. I konferencja w Kasablance, chociaż była konferencją tajną, te lokowania prowadzono w tajemnicy, ale wywiad niemiecki oczywiście szczątkowymi informacjami na ten temat dysponował, więc informacja o tym, że przywódcy państw, tych największych mocarstw, które walczyły po stronie państw alianckich, się spotkały, stały się jawne, te ich decyzje. No i zostały bardzo dobrze przyjęte jako słuszne, zgodnie z poczuciem sprawiedliwości. Też można powiedzieć, wniosły takiego ducha nadziei dla tych, którzy walczyli na terenie Europy. Także dla Polaków, którzy, jak wiemy, na terenie okupowanym stworzyli polskie państwo podziemne i cały czas prowadzili walkę narodowo-wyzwoleńczą, ale też pamiętajmy o tym, że bardzo dużo naszego wojska, tego, któremu udało się po kampanii wrześniowej przedostać na zachód, też dużo ochotników, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, brało udział w wojnie w ramach polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Ciekawe jest to, że może Państwa zaskoczę, ale w armii amerykańskiej w czasie II wojny światowej walczyło około 1 000 000 żołnierzy pochodzenia polskiego.
Historia żywa.
Pora teraz na rozmowę o dwóch postaciach niezłomnych. Inka, która została zamordowana w bardzo młodym wieku i wokół której dzieje się ostatnio sporo ciekawych wydarzeń związanych także z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem, a także druga postać niezłomna, generał Jan Podchorski, którego pożegnaliśmy w piątek, także żołnierz wyklęty, zmarł 4 stycznia w wieku 101 lat. Inkę i generała Podchorskiego łączy walka o wolną Polskę, walka z komunistyczną władzą po II wojnie światowej.
Pierwszą wywołał pan Inkę, rzeczywiście 7 stycznia byliśmy świadkami wyjątkowego wydarzenia związanego z ogólnopolską akcją Serce dla Inki, która, jak przypomnimy Państwu, rozpoczęła się w Pile, w Wielkopolsce. W 2016 roku fundowaliśmy pierwsze serce, w którym znalazła się ziemia z grobu sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, ale też Państwo wiedzą, że ta akcja pięknie się rozrosła po całej Polsce. Jedno z serc znajduje się na Wileńszczyźnie, ale właśnie 7 stycznia podczas patriotycznej pielgrzymki kibiców 15. jubileuszowej ofiarowaliśmy do naszego narodowego sanktuarium kolejne serce. Największe, najpiękniejsze, bo to jest miejsce wyjątkowe. Bardzo się cieszę, że ojcowie Paulini się zgodzili na przyjęcie tego daru. On się znajdzie wśród tablic poświęconych żołnierzom II wojny światowej na filarach przy kaplicy jasnogórskiego obrazu. No, wydarzenie wyjątkowe. Rzeczywiście piękna oprawa, same kibiców było około 3000 na pielgrzymce.
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, składam swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego.
Chciałbym spojrzeć ci w twarz i powiedzieć dziękuję. Chciałbym umieć znaleźć słowa, by wyrazić to, co czuję. Chciałbym oddać ci hołd, na jaki zasługujesz. Jesteś polską bohaterką, jakich Polska potrzebuje. Skromna, wytrwała, uprzejma, miła, zawsze z uśmiechem na twarzy. Nawet w najtrudniejszych chwilach miałaś dobre wzorce. Od najmłodszych lat twoja matka też nikogo nie wydała, gdy znęcał się nad nią gestapowski kat. W końcu nadszedł ten czas, kiedy złożyłaś przysięgę. Uroczyście przysięgałaś, że Polsce wierna będziesz. Pomagałaś rannym, nawet swoim wrogom, choć wiedziałaś, że w potrzebie oni tobie nie pomogą.
To serce zostało poświęcone przez biskupa Roberta Chrząszcza, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, ale matką chrzestną serca była panna Hanna Pawełek, najbliższa żyjąca krewna, siostra cioteczna Inki, też pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, który przecież wcześniej jako zwykły szeregowy pracownik Instytutu Pamięci Narodowej był odpowiedzialny za organizację pogrzebu Inki i Zagończyka. To była wielka patriotyczna manifestacja. No i osoba też niezwykle ważna, mianowicie pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, bo bez niego nie mielibyśmy tych serc. To jest człowiek, który od wielu, wielu lat pracuje po to, aby odnaleźć groby naszych bohaterów, aby pójść po swoich, jak często mawia, prowadził słynne prace na Łączce, ale też w innych miejscach naszego kraju, także na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku, kiedy odnaleziono doczesne szczątki Danuty Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza Zagończyka, więc to serce trzymali oni, jeszcze Anna Kołakowska, którą wybraliśmy jako przedstawiciela wolontariuszy, zostało poświęcone, przyjęte przez Paulinów, rzeczywiście niezwykle wzruszające, także dla mnie wydarzenie, bo jak wiecie Państwo, byłem inicjatorem tej akcji, nigdy się nie spodziewałem, że ona się tak pięknie rozrośnie, tym bardziej, że jedno z tych serc znajdzie się w tak ważnym dla nas miejscu, ale to nie koniec, jeśli chodzi o serca dla Inki, bo już w marcu planujemy odsłonięcie kolejnego bursztynowego serca w ołtarzu ojczyzny w kościele świętej Brygidy. To też jest ważny kościół, który po stanie wojennym stał się taką nieformalną ambasadą Solidarności. I dzisiaj cały czas trwa budowa wielkiego bursztynowego ołtarza ojczyzny. Znajduje się tam wiele symbolicznych emblematów, ale ksiądz proboszcz także wyraził pragnienie, żeby znalazło się tam jedno z serc dla Inki. Kolejne będzie odsłonięte w maju w Szkole Salezjańskiej w Toruniu i we wrześniu z okazji 95. rocznicy urodzin Danuty Siedzikówny odsłonimy takie serce w Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych, a więc cały czas zbieramy dary, apeluję też do Państwa, żeby się włączyć w tą akcję, można srebrny złom jubilerski, także złoty, jeżeli ktoś taki posiada zbędny, przesyłać na mój adres albo wpłacać na zbiórkę, która jest ogłoszona na portalu zbieram.pl, serce dla Inki w Gdańsku, Warszawie i Toruniu. Więc zachęcam do włączenia się, bo czeka nas jeszcze wiele pięknych uroczystości, także dzięki Państwa darom. No i generał Jan Podchorski, rzeczywiście postać wyjątkowa. Ja miałem okazję wielokrotnie z panem generałem się spotykać przy okazji różnych patriotycznych uroczystości, ale też zapraszałem go i on bardzo chętnie te zaproszenia przyjmował do spotkań z młodzieżą, z kibicami w ramach klubów Gazety Polskiej. Postać niezwykła, bo Pan Bóg dał mu wiele lat życia i mógł się dzielić swoim doświadczeniem, ale też swoimi przeżyciami. Napisał zresztą doskonałą książkę, którą miałem też okazję recenzować. Pan generał, przypomnę, był nie tylko żołnierzem kampanii wrześniowej, ale także w czasie II wojny światowej był członkiem Związku Jastrzuczego, potem Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, kiedy doszło do scalenia tych organizacji, uczestniczył w powstaniu warszawskim i w powojennej konspiracji antykomunistycznej, dlatego jest zaliczany do grona żołnierzy wyklętych, był represjonowany przez władze stalinowskie. Dodajmy też, po wielu, wielu latach doczekał się awansu do stopnia generała brygady w stanie spoczynku. To był 2016 rok i stał się najwyższym rangą oficerem związanym z Narodowymi Siłami Zbrojnymi.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Czwartego stycznia zmarł w Poznaniu generał Jan Podchorski, o którym mówiliśmy przed chwilą, żołnierz niezłomny, działacz konspiracyjny, członek Narodowych Sił Zbrojnych i AK. Generał Podchorski walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie był więziony i represjonowany. Życiorys generała przypomina Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem.
Generał Jan Podchorski to postać nietuzinkowa, postać, której nie trzeba przedstawiać w Wielkopolsce i w Poznaniu. Jego kariera jednak zaczęła się dość nietypowo.
Generał Podchorski jako Wielkopolanin, oczywiście tak jak każdy młody człowiek w okresie międzywojennym, swoją młodość związał z harcerstwem, ale jego szlak bojowy zaczyna się już w 1939.
Gdy wybuchła II wojna światowa, ma zaledwie 18 lat.
Nie jest jeszcze objęty obowiązkową służbą wojskową, ale jako harcerz, jako tutaj w Wielkopolsce członek Związku Harcerstwa Polskiego, zgłasza się na ochotnika do utworzonej w kwietniu 1939 roku batalionów obrony narodowej i on ze względu na zamieszkanie, ponieważ musimy pamiętać, że te bataliony obrony narodowej, które powstały w 1939 roku, to były jednostki typowo terytorialne i najbliżej jego miejsca zamieszkania był batalion obrony narodowej Opalenica i tam z uwagi na to, że z własnym rowerem zgłosił się jako ochotnik, zostaje wcielony i zostaje łącznikiem jako małoletni. I tak zaczyna się jego kariera wojskowa, ale musimy pamiętać, że rok 1939 dla oddziałów Wojska Polskiego, a w szczególności dla oddziałów Armii Poznań, które wchodził w skład właśnie Batalion Obrony Narodowej Opalenica, do najłatwiejszych nie należy.
17 września Jan Podchorski dostał się do niemieckiej niewoli.
Tak, 17 września, podobnie jak większość żołnierzy Zgrupowania Obrony Narodowej pułkownika Siudy, czyli takiej jednostki, która wchłonęła w swoje szeregi wszystkie bataliony obrony narodowej z Wielkopolski, to te bataliony ubezpieczają odwrót, marsz na wschód całej Armii Poznań, to te bataliony w trakcie walki w bitwie nad Bzurą, w czasie tej ofensywy Armii Poznań, ubezpieczają tyły Armii Poznań w momencie, kiedy wychodzi uderzenie niemieckie właśnie na te tyły już mocno zdziesiątkowanej Armii Poznań, która zaczyna przebijanie się do Warszawy, no wiele tych batalionów, także Batalion Obrony Narodowej Opalenica, za cenę zatrzymania tych jednostek niemieckich, aby jednostki, które wycofują się znad Bzury i przekraczają Bzurę i wycofują się do Puszczy Kampinoskiej, żeby dotrzeć do Warszawy, no można powiedzieć, że poświęcają się. I to Zgrupowanie Obrony Narodowej, w której także walczy generał Podchorski jako małoletni ochotnik, no zostaje rozbite i zagarnięte właśnie w okolicach 17 września do niewoli. I tak zaczyna się jego epopeja żołnierza tułacza, a przede wszystkim żołnierza wziętego do niewoli.
Właśnie z niewoli cudem ucieka z poznańskiej Cytadeli, no ale to nie jest koniec jego działalności konspiracyjnej.
No nie, wraca w swoje rodzinne strony, gdzie zaczyna tworzyć konspiracyjne harcerstwo i bardzo szybko znów zostaje zagarnięty. Należy pamiętać, że zostaje zagarnięty i aresztowany przez niemiecką tajną policję polityczną, czyli Gestapo, z uwagi na działalność w roku 1939.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Tutaj na terenie Wielkopolski bardzo mocno występowała piąta kolumna, czyli oddziały dywersyjne, niemieckie oddziały dywersyjne. I to właśnie oddziały obrony narodowej, z uwagi na to, że zabezpieczały tutaj to zaplecze frontu wielkopolskiego, to do ich zadań należało zwalczanie tej dywersji, wyłapywanie dywersantów, przeszukiwania miejsc podejrzanych, gdzie obywatele polscy, ale pochodzenia niemieckiego, mogą ukrywać broń. I właśnie w jednym z takich obław bierze udział generał Podchorski i stąd też jest wskazany przez miejscowych Niemców jako jeden z tutaj świadków, uczestników. Stąd też Gestapo wydaje nakaz jego aresztowania, trafia na posterunek, zostaje brutalnie przesłuchany, udaje mu się uciec i już na długie lata opuszcza Wielkopolskę.
Czyli działa teraz w Generalnej Guberni.
Rozpoczyna tajną naukę na kompletach, gdzie ma za zadanie, chce zakończyć przerwane gimnazjum. Rozpoczyna także konspirację i zostaje zaprzysiężony w organizacji wojskowej Związku Jaszczurczego, który staje się elementem Narodowych Sił Zbrojnych. Jego edukacja trwa do 1944 roku, gdzie w momencie zakończenia podchorążówki, tajnej podchorążówki, jako punkt przerzutowy trafia do Warszawy, gdzie zastaje go wybuch powstania warszawskiego.
Czyli był jednym z wielu Wielkopolan, którzy brali udział w powstaniu warszawskim.
Rozpoczyna swoją walkę w czasie powstania jak w zbiorczym pułku Narodowych Sił Zbrojnych imienia generała Władysława Sikorskiego. To była taka doraźnie sformowana jednostka właśnie z konspiratorów należących do NSZ. Oczywiście NSZ w warunkach walki w Warszawie podporządkował się dowództwu Armii Krajowej. Bardzo szybko trafia do jednostki podległej AK, trafia do batalionu Miłosz, gdzie w szeregach razem z innymi żołnierzami walczy na Śródmieściu. Jeden z najważniejszych chyba epizodów walki generała to udział w szturmowaniu komendy policji i kościoła Świętego Krzyża, który zostaje zajęty przez powstańców. Tam bardzo szybko awansuje w hierarchii, zostaje mianowany podporucznikiem czasu wojny.
Po 63 dniach stolica kapituluje. Co się dzieje dalej z Janem Podchorskim?
Jan Podchorski już jako podporucznik nie kapituluje z innymi pododdziałami Armii Krajowej. Trafia do tak zwanych sił zabezpieczających rozejm i kapitulację Korpusu Warszawskiego Armii Krajowej. Jego losy jeszcze w Warszawie, ale już nie powstańczej, oraz to, co robił po powrocie do Wielkopolski, to już jest temat na osobny odcinek.
Generała Jana Podchorskiego pożegnaliśmy w piątek.
Słuchacie historii żywej.
Od marca znów będzie można zwiedzać Zamek Książąt Czartoryskich w Gołuchowie. Właśnie zakończyły się tam prace związane z wymianą i renowacją wszystkich 150 okien, a także drzwi zewnętrznych. To długo wyczekiwana i niezwykle ważna inwestycja. Ostatni tak poważny remont był pół wieku temu. Do Gołuchowa pojechała Danuta Synkiewicz.
Park, który odbija się w oknach renesansowego zamku. Taki widok zastaną wszyscy, którzy przyjadą do Gołuchowa. Zamek Księżnej Czartoryskiej znów będzie otwarty dla zwiedzających. Przez ostatnie miesiące trwały tam prace związane z wymianą i renowacją okien i drzwi.
W zamku wymienionych zostało 100 okien, a 50 zostało poddanych renowacji.
Kierownik oddziału muzeum Paulina Fokt-Wawrzyniak.
Oraz wszystkie drzwi zewnętrzne, czyli te wszystkie drzwi od dziedzińca prowadzące do poszczególnych pomieszczeń. Zarówno tych sal muzealnych na pierwszym piętrze, czyli przy krużganku, jak i wszystkich drzwi, które prowadzą nawet do pomieszczeń socjalnych, do wartowni, do kasy. Renowacja została tak wykonana, ażeby wszystko, co historyczne, pozostało na swoim miejscu. To samo dotyczy tych 50 okien, chociaż było to bardzo trudne zadanie. Okna, które zostały wymienione, zostały wykonane z drewna dębowego. Absolutnie wszystkie, niezależnie od renowacji i od wymiany, są scalone kolorystycznie i wyglądają bardzo spójnie. Ciekawa jest też konstrukcja okien, ponieważ firma, która podjęła się tego zadania, potrafiła poradzić sobie świetnie z tym, ażeby okna, które dotychczas otwierały się na zewnątrz, mogły otwierać się do wewnątrz, aby ułatwić nam mycie ich, utrzymywanie w czystości, bo mycie okien, które otwierają się na zewnątrz na wysokości wielu metrów, było karkołomnym zadaniem, ale dawaliśmy sobie radę. Teraz będą myte częściej po prostu. Okna, które zostały wymienione, są to okna zespolone od wewnątrz, z wklejoną również folią, która zatrzymuje promienie UV. Natomiast wszystkie szyby zewnętrzne są wykonane z cudownego szkła walcowanego, czy też ciągnionego, bo tak o nim można mówić. Szkło to charakteryzuje się tym, że wspaniale odbija zewnętrzną część, czyli w Gołuchowie akurat cudowny park. Więc już z zewnątrz można zobaczyć rezultaty tego remontu, ale oczywiście od dziedzińca, tu gdzie teraz stoimy, również jest to widoczne, szczególnie w wieży zachodniej nad wejściem do kasy. Widzicie Państwo te połyskujące refleksy na szybie.
I chciałam zapytać, czy takie okna były za czasów Czartoryskich, ale pewnie nie.
Oczywiście posiłkowaliśmy się archiwami, fotografiami z dwudziestolecia międzywojennego. Są to zdjęcia przede wszystkim wykonane przez Antoniego Pawlikowskiego w 1905 roku, który na prośbę albo też na zlecenie pierwszego ordynata, księcia Witolda Kazimierza Czartoryskiego, przybył do Gołuchowa i wykonał ponad 100 fotografii, zarówno wnętrz zamkowych, za co jesteśmy mu dozgonnie wdzięczni, ponieważ zachowały się, nie wszystkie, ale duża część zachowała się i dzisiaj są dla nas dokumentacją bezcenną, ażeby można było odtworzyć albo też myśleć o odtworzeniu ekspozycji przedwojennej. No ale Antoni Pawlikowski wykonał też, to było atelier z Krakowa, wykonał też szereg fotografii zewnętrznych, a więc wiemy, że okna były wtedy jasne. Oczywiście są to czarno-białe fotografie, ale jasne ramy i zastanawialiśmy się też, jak to zrobić, żeby no, historycznie to było spójne. Natomiast decyzja, ażeby wszystkie okna były dębowe, tak jak te najstarsze, które zostały poddane renowacji, okazała się bardzo słuszna i wszystko wygląda bardzo dobrze. No i przede wszystkim obok tych estetycznych funkcji mamy też lepszą termoizolację, a więc już odczuwamy, że w zamku jest cieplej, temperatura się wyrównuje we wszystkich pomieszczeniach, więc jesteśmy bardzo zadowoleni.
Prócz okien jest także stolarka drzwiowa. Ona tak. została poddana renowacji i widzimy tu, przynajmniej w tym pierwszym wejściu, piękne okucia, tak. które rozumiem, zostały wszystkie historycznie odtworzone.
Tak, drzwi były zabierane, nie była renowacja dokonywana na miejscu, tylko były zabierane do firmy stolarskiej, która się tego podjęła i te drzwi pierwsze, którymi wchodzi się na dziedziniec, były rozłożone na części pierwsze. Wszystkie śrubeczki, wszystko drewno od stali zostało oddzielone i było czyszczone osobno, zabezpieczane i oczywiście też zostały dorobione elementy, których brakowało wcześniej. Na przykład bardzo ważna część tych drzwi, jaką była zewnętrzna klamka, zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda. Mieliśmy tam klamkę po prostu przypadkową, chociaż kutą przez kowala. W tej chwili na zewnątrz jest taka klamka, jak i wewnątrz i staraliśmy się to z kolei skonsultować z archiwami, a więc ze zdjęciem, które jest bardzo znane, na którym stoi Izabela z Czartoryskich-Działyńska w 1890 roku. Trzyma jedną rękę na klamce, czyli tak naprawdę jest to gest zapraszający nas do muzeum. I ta klamka, którą na fotografii trzyma, jest niewidoczna, no ale stwierdziliśmy, że musi wyglądać tak samo jak ta wewnętrzna, na którą dzisiaj i od lat patrzymy.
Motyw żubra na tych drzwiach kutych, to rozumiem, jest też pierwotna wersja?
Na pewno nie chodziło o żubry, które pojawiły się w Gołuchowie w latach 70. XX wieku, ale o motyw głowy byka, związany z herbem Leszczyńskich, z Wieniawą, a więc ta część herbu ukazująca głowę byka pojawia się w bardzo wielu dekoracjach zamkowych, nie tylko na drzwiach, ale też w elementach kamiennych, no i wewnątrz, również w wielu salach, zastępując to, czym Izabela z Czartoryskich-Działyńska inspirowała się, a więc tymi symbolami związanymi z zamkami królewskimi we Francji, na przykład gronostajem Franciszka I. Tutaj gronostaja nie zobaczymy, ale głowę byka owszem.
To pierwszy z kilku planowanych remontów związanych z przywracaniem dawnego charakteru muzeum. Zamek został wzniesiony w latach 1550-1560. Jest otoczony ponad 160-hektarowym parkiem angielskim, zawierającym wiele okazów rzadkich i egzotycznych drzew. Jest to świadectwo dendrologicznych pasji Działyńskich. Do Gołuchowa zapewne w historii żywej będziemy jeszcze wracać.
Historia żywa.
Archiwum Państwowe w Lesznie proponuje obejrzenie w internecie wystawy dawnych świątecznych i noworocznych kartek. Wystawę tworzą eksponaty zgromadzone przez leszczyńskie archiwum oraz przekazane przez cenionego w Polsce leszczyńskiego antykwariusza. O Bożym Narodzeniu zaklętym w świątecznych kartach opowiadają dyrektor archiwum w Lesznie, dr Elżbieta Olender i leszczyński antykwariusz Janusz Skrzypczak.
Można powiedzieć, że wystawa pokazuje zmiany, ewolucję estetyki naszej obyczajowości, która dokonała się w ciągu ostatnich ponad 100 lat. Prawda?
Kartka się zdecydowanie zmieniała. Posiadamy pierwsze kartki z początku XX wieku, są to z okresu zaborów. Generalnie kartki w pruskie byśmy powiedzieli, tak? Czyli napis jest w języku niemieckim na tej kartce i są to różne kartki. Z jednej strony to są takie bardziej kartki, bym powiedziała nawet noworoczne. Bardziej jest to pani stojąc na przykład przy kilku butelkach szampana niż kartka, która ma gdzieś tam w tle żłobek. Troszeczkę było też, jak się okazuje, w państwie pruskim inaczej. Na kartkach widać też, jak miała wpływ historia, bo na przykład w tych kartkach z 1914-18, mamy okres I wojny światowej i ona się znakomicie też odbija w tych kartkach pruskich, ponieważ mamy taką jedną kartkę z tego okresu akurat, na której jest też taka zamyślona pani przy choince, a w tle, w takim obłoczku, jest żołnierz walczący na froncie. Czyli mamy takie tutaj w tej kartce odniesienie, że widać, że jest wojna, że ci ludzie myślą o tych żołnierzach na froncie i że niekoniecznie gdzieś tam w myśleniu jest żłóbek, bardziej jest jednak jakieś takie tęsknota za rodziną, za mężem. Tutaj też to widzimy.
To jest ciekawe, że na tych kartkach również z dwudziestolecia międzywojennego brakuje często takich symboli religijnych.
Tak, to często jest po prostu tylko pejzaż na przykład zimowy, który jest na kartce świątecznej, to jakaś gałązka tych powiedzmy religijnych żłóbków, byśmy powiedzieli, czy Matki Boskiej z Dzieciątkiem jest naprawdę niewiele, więc to mnie też na przykład bardzo zastanawia, bo mi się wydawało, że to jest taki okres, gdzie ludzie ciesząc się odzyskaniem wolności, niepodległości, jakby byli wdzięczni Bogu, tak, za tą całą sytuację, która nastąpiła, więc by się wydawało, że powinni tutaj te korzenie religijne bardzo silnie pokazywać, a tu się okazuje, że odwrotnie. Bardzo ciekawe do przemyślenia, może do jakichś badań socjologicznych, czemu tak to się zdarzyło.
Mnie najbardziej interesują kartki patriotyczne, gdzie właśnie pod pretekstem świątecznych okazji przemycano jakieś takie patriotyczne teksty, gdzie byli ludzie przebrani w krakowskie stroje, gdzie pojawiał się polski orzeł, który był zakazany przez zaborcę. Także te wszystkie kartki świąteczne sprzed I wojny światowej są najciekawsze. A musimy wziąć pod uwagę to, że okres w ogóle I wojny światowej to było apogeum wysyłania ilości kartek świątecznych, ponieważ wtedy były największe roszady przemieszczenia ludności. Przecież setki tysięcy ludzi było w wojsku, setki tysięcy ludzi przemieszczało się na terenie Europy i wtedy było właśnie najwięcej tych wysyłanych kartek. Bardzo często były takie stylizowane stajenki, stylizowane choinki gdzieś powiedzmy w okopach na linii frontu, a te kartki noszą bardzo dużo takich treści historycznych, a jednocześnie bardzo często są wesołe. Bardzo lubię te takie humorystyczne też kartki świąteczne, gdzie właśnie można tutaj podejść, że i osiołek, i baranek idzie do stajenki, gdzie właśnie jest na wesoło to wszystko potraktowane.
Taka seria właściwie, jedna była chyba z Krakowa, gdzie takie właściwie bym powiedziała, nie tyle były to kartki, bo myśmy powiedzieli dzisiaj zdjęcia, tylko takie bardziej rysunki, kreskówki w pewnym stylu. I one były faktycznie takie frywolne, może bardziej nawet związane z Nowym Rokiem niż tyle z Bożym Narodzeniem, bo kartka bożonarodzeniowa i noworoczna to one jakby się zbiegały ze sobą, tak? Jedni wysyłali bożonarodzeniowe typowe, a inni z kolei życzyli szczęśliwego Nowego Roku i to jest bardziej kartka noworoczna, ale one są wysyłane praktycznie w tym samym okresie. Też są zupełnie inne, takie bardzo ciekawe. No oczywiście te kartki były też, bym powiedziała, w różnej kolorystyce. W zależności od sytuacji, jaka była, te kartki były jedne bardziej lub mniej kolorowe. Mieliśmy okres okupacji, mamy taką jedną kartkę, że bardziej jest to kartka imieninowa i gdzieś tam doklejone bombki, bo po prostu nie było pewnie pieniędzy albo w ogóle nie było do kupienia kartka taka świąteczna, więc ktoś tę bombkę gdzieś tam wyciętą nakleił, więc takie też się nam zdarzają. Sporo kartek w okresie II wojny, takich typowo świeckich, czyli jakaś gałązka z bombką czy z jakąś tam świeczką świecącą. Faktycznie mało jest takich typowo związanych ze żłóbkiem, ze stajenką. Takich kartek też w okresie II wojny jest mało. Co ciekawe, zdarzają się też w tym okresie kartki, które mają w tytule nie po niemiecku, tylko jest po polsku, napisane Wesołych Świąt, więc pewnie do Leszno czy w okolice być może trafiały te kartki nie tylko tych ziem prostocielonych, ale także z Generalnego Gubernatorstwa, bo tam się też wielu leszczynian przeniosło w okresie II wojny i pewnie to do Leszna tutaj te kartki wysyłali, więc są te kartki takie bardziej po polsku i te po niemiecku, które były z kolei tutaj od nas wysyłane w drugą stronę. Powojenne kartki też mają swoją specyfikę. Po prostu nie było pewnie jej środków na to, żeby te kartki wydawać w dużych ilościach, więc one też są mało kolorowe. Pamiętajmy, w tych latach 50. aspektów religijnych praktycznie nie było, bo władza próbowała je jakby wykluczyć z naszego życia, więc ta kartka jest typowo świecka. Rzadko kiedy się zdarza jakakolwiek kartka taka bożonarodzeniowa, która ma te aspekty religijne. Są takie, no mało kolorowe, bym powiedziała, takie biedne też. Potem z biegiem lat ta kartka się oczywiście zmienia, rozwija coraz bardziej, one stają się coraz bardziej kolorowe, no bo nam się świat zmienił. W latach 90. to ta kartka jest w ogóle kolorowa. Co ciekawe, my też zbieramy takie kartki, które przygotowane, wydane są indywidualnie dla poszczególnych na przykład stowarzyszeń. Mamy takie kartki Stowarzyszenia 69. Pułku Przeciwlotniczego i Garnizonu Leszno, czyli te wojskowe.
O to chciałem zapytać, bardzo ciekawe. Cykl.
To bardzo ciekawy cykl, myślę taki wyjątkowy. Te kartki na pewno były wydawane w bardzo małej ilości, no bo wiadomo, oni wysyłali tylko tym, z którymi na przykład współpracują. Myśmy sobie co roku dostając od nich te kartki zostawiali i włączyliśmy do zasobu, bo to jest świetny materiał, taki pokazujący typowo wojskowy, bo tam jest i żłóbek z ułanami, i Trzej Królowie, to są postacie z historii Polski. Takie typowo właśnie, jak się spojrzą te kartki, to widać, że to wojskowi je wydali, ale to jest fajna, ciekawa kolekcja.
Te kartki noszą bardzo dużo takich treści historycznych.
Też kartki świąteczne są świetną lekcją historii. Można sobie usiąść, przeglądać na przykład album, jeżeli ktoś zbiera i opowiadać taką historię. Także tak jak znaczek i kartka jest świadkiem historii właściwie przez cały czas.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski, a żegnamy się jak zawsze filmowo.
We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find
fine. We need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for now. Nothing more, nothing less, only love.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.